ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM.
My z wami, my na Germańca, czyli jak zaczynała się radziecka okupacja.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Tymczasem Sokółka. Niewielkie, zadbane miasteczko na Podlasiu nadal żyło zwyczajnym, niemalże pokojowym trybem.
Tu front przypominał o sobie tylko w komunikatach radiowych.
Dlatego też wojna w Sokółce skończyła się, zanim rozpoczęła się na dobre.
Niemcy przyszli i odeszli.
Nadchodzili Rosjanie.
Kim są Rosjanie?
Pytała 9-letnia Krysia Skwarko.
Rosjanie to olbrzymie smoki, które jeżdżą na koniach.
Tłumaczyła dziecku Michalina, pomoc domowa rodziny Skwarków.
Nocą z 16 na 17 września polską granicę przekroczyły bataliony robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej.
Świadkowie tamtych dni zapamiętali, jak przez wsie, miasteczka i miasta przewalały się kolumny ludzi brudnych, zmęczonych, bez uśmiechu.
Szli z hasłem "Protiv Germancom" na ustach.
Często, lecz nie zawsze, nad batalionami radzieckimi powiewały białe flagi.
Pod Czortkowem pewien polski oficer usłyszał od Rosjan:
dziś w nocy Związek Radziecki wypowiedział wojnę III Rzeszy.
To oczywiście nie była prawda, ale nikt tego nie wiedział.
Okrzyk "Protiv Germancom" powtarzany na całym długim pasie granicy wprowadzał zamęt w poczynania polskich dywizji.
I o to właśnie chodziło żołnierzom Stalina.
Urzędnicy, policjanci i żołnierze nie wiedzieli, jak postępować w razie spotkania z Armią Czerwoną.
Traktować ich jak sprzymierzeńców czy wrogów.
A pytanie, po co Sowieci weszli, zadawali wszyscy, od szeregowców po samego marszałka Rydza Śmigłego.
Wielu żołnierzy w pierwszej chwili nie ukrywało entuzjazmu.
Zdzisław Jeziorański, plutonowy podchorąży 2. Dywizjonu Artylerii Konnej, a po wojnie dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa, nie wątpił, że celem Armii Czerwonej jest rozbicie Wehrmachtu.
W pierwszej chwili następuje radosne ożywienie. Teraz dopiero dojdzie do krachu między Hitlerem i Sowietami. Wszystko może się zmienić. Ale uciekinierzy ze wschodu wylewają nam z miejsca kubeł zimnej wody na głowę. Z komunikatów Moskwy i Berlina wynika, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami.
Mimo tak jasnej deklaracji, w oddziałach Wojska Polskiego na wschodzie czekano na rozkazy z Warszawy.
Lecz kiedy nadeszły, w niczym nie poprawiły sytuacji.
Z bolszewikami nie walczyć. Chyba tylko w razie natarcia z ich strony oraz próby rozbrajania oddziałów.
Mówił rozkaz naczelnego wodza.
20 niewielkich batalionów Korpusu Ochrony Pogranicza rozciągniętych wzdłuż granicy od Dźwiny do Dniestru nie mogło zatrzymać 400-tysięcznej Armii Czerwonej wyposażonej w około 1500 czołgów.
Niewiele pomogło tu 190 strażnic granicznych, każda z załogą nieprzekraczającą kilkunastu ludzi.
W tym starciu zwycięzca był znany, zanim rozległ się pierwszy strzał.
Tymczasem według słów historyka Leszka Moczulskiego,
do powstrzymania Sowietów w ówczesnych warunkach wystarczyłoby 6-7 polskich czynnych dywizji w pełnym stanie. Dopiero po paru tygodniach po nadejściu dalszych wojsk z głębi Związku Radzieckiego zaczęłyby się kłopoty.
Tragizm wojny radziecko-polskiej we wrześniu 1939 roku polegał na tym, że nie było tych 6 czy 7 dywizji.
Brakowało odwodów, aby rozbić zagubione na kresach Rzeczypospolitej bataliony bolszewików.
A te niemal same prosiły się o lekcje taktyki i organizacji.
W sztabach radzieckich korpusów i dywizji oficerowie nie radzili sobie z czytaniem map. Czerwonoarmiści gubili kierunki geograficzne, nie orientowali się, gdzie północ, gdzie południe, nie potrafili odczytać łacińskich liter znaków drogowych.
pisał rosyjski historyk Władimir Bieszanow.
Zdarzało się, że przez kilka godzin kolumny pojazdów stały bezczynnie na środku drogi bądź kręciły się po okolicy, nie wiedząc, gdzie się podziać.
Zaczęły się problemy z dostawami.
Czołgom brakowało paliwa.
Stalowe potwory zatrzymywały się więc pojedynczo bądź po kilka wzdłuż dróg Polski Wschodniej, a dzień lub dwa dni później mijały je idąc na zachód kolumny piechoty.
Do Sokółki najpierw przyszła pogłoska, nieokreślona i mętna.
Potem szum mniej lub bardziej nieprawdopodobnych plotek zmienił się w szum silników samochodów ciężarowych i chrzęst gąsienic tanków.
Na ludzi padł strach.
Rodzice małej Krysi i jej malutkiego brata Stasia postanowili uciec do strefy niemieckiej.
Nie wiedzieli, na jak długo wyjeżdżają.
Może na tydzień, może na miesiąc lub rok, a może na zawsze.
Należało zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: dokumenty, pamiątki rodzinne, pieniądze, biżuterię.
Dlatego płaszczyk, w który ubrano małą Krysię, był niezwyczajnie ciężki i niewygodny.
Pod podszewką zaszyto pieniądze i biżuterię.
Jeżeli ktoś obcy zechce zdjąć z ciebie okrycie, masz zacząć głośno płakać i krzyczeć. Rozumiesz?
Tak, mamo.
Wyjechali w nocy z liczną grupą. Jechali długo.
Niespodziewanie Staś zaczyna bardzo wymiotować. Nie może przestać. Jest bardzo gorący. Ktoś mówi, że to zapalenie opon mózgowych. Ktoś inny mówi, że Staś umiera.
Tak już jako dorosła kobieta zapisze Krystyna Tomaszyk w książce Droga i pamięć.
Rodzina Skwarków powróciła do Sokółki z chorym Stasiem.
Wysoka gorączka ustąpiła i dziecko szczęśliwie wróciło do zdrowia.
Lecz rodzice nie podjęli następnej próby przedostania się do generalnego gubernatorstwa.
Pozostali w domu, co szybko musiało się obrócić przeciwko nim.
Najpierw zniknął Stanisław Skwarko.
Był sędzią, a jako sędzia nie budził zaufania radzieckich okupantów, więc został aresztowany.
Przewieziono go do białostockiego więzienia, później miał trafić na Sybir.
NKWD przychodziło zwykle nocą, oznajmiając się łomotaniem w drzwi.
Aresztowanemu nie pozostawiano wiele czasu na ubranie się czy spakowanie. Zazwyczaj nie informowano również, gdzie zabierano aresztowanego. Rodziny musiały same dopytywać o to w placówkach NKWD, aresztach i więzieniach.
Kilka dni po aresztowaniu męża Krystyna Skwarko dowiedziała się, że dom, który zajmuje, jest dla nich zbyt duży.
Musieli się wyprowadzić.
Na szczęście znaleźli nowe lokum niedaleko, w Sokółce.
Zamieszkali u znajomej, starszej kobiety zżytej z rodziną do tego stopnia, że dzieci mówiły do niej po prostu babciu.
Dom był niewielki, schludny.
Miał salon i jadalnię z wyjściem do ogrodu.
Nakazem nowych władz w domu zamieszkali Rosjanie.
Właścicielka pozbawiona prawa do swobody we własnym domu przeniosła się do jednego pokoju. Mimo tej ciasnoty nie zawahała się przyjąć Krystyny Skwarko z dziećmi.
Przyszła jesień, brzydka i słodna, jakby chciała dopasować się do tego, co działo się wokół.
Czarna chmura przygniotła wszystko.
Opisywał świadek tamtych dni.
Miasto, które przed wojną wyglądało ładnie i schludnie, teraz przybrało niesamowity wygląd. Ulice brudne i pełne błota, trawniki zdeptane, połamane barierki koło trawników i młode drzewka, którymi były wysadzone ulice.
Ten opis dotyczył Łódzka. Pasuje jednak równie dobrze do innych miast Polski Wschodniej: Sokółki, Wilna, Stanisławowa czy Lwowa.
Jest wprost nie do wiary, jak można wygląd miasta w ciągu półtora miesiąca zupełnie zmienić. To już niepogodny, piękny, zachodni Lwów. Na ulicach i gmachach ogromne transparenty z hasłami propagandowymi w rodzaju "Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się". Ogromne portrety Lenina i Stalina uśmiechają się do przechodniów. Głośniki bez przerwy ryczą muzyką lub przemówieniami.
Pisał Klemens Rudnicki, żołnierz i konspirator, a później oficer drugiego korpusu.
A jednak mimo to Lwów przyciągnął literatów i artystów, tych bardziej znanych jak Tadeusz Boy-Żeleński czy Eugeniusz Bodo, jak i mniej znanych jak pisarka Wanda Wasilewska czy artystka estrady, 19-letnia wówczas Ukrainka Irina Jarosewicz.
Lecz o ile pisarze zwykle trzymali się Lwowa, to artystów nosiło po kraju rad, od Ukrainy po Ural.
Bodo i Jarosewicz, używająca pseudonimu Renata Bogdańska, późniejsza druga żona generała Andersa, pierwsze dwa lata wojny spędzili na ciągnących się tygodniami występach na estradach Związku Radzieckiego.
Nie mogli narzekać ani na brak popularności, ani brak zajęć.
Oczywiście nie byli wyjątkiem.
Kilka polskich grup rewiowych koncertowało w Związku Radzieckim.
O przyjazną atmosferę dla artystów polskich zadbała strona radziecka, pilnując jednak, by swoboda wypowiedzi nie poszła za daleko.
W rezultacie i to środowisko doświadczyło szykan NKWD.
Sławna z warszawskich estrad Ordonka, Maria Tyszkiewicz, 40-letnia aktorka, jesienią 1939 roku została aresztowana przez Niemców. Trafiła na Pawiak.
Wyciągnięta przez męża Michała Hrabiego Tyszkiewicza wyjechała z nim do Wilna, gdzie występowała w teatrach polskich.
Po anektowaniu Litwy przez ZSRR Tyszkiewiczowie wpadli w ręce NKWD.
On dostał się na Łubiankę, ona do łagru w Uzbekistanie.
W ciężkich warunkach niewolniczej pracy powróciła choroba płuc, z którą musiała borykać się przez następne lata.
Wreszcie równie ciężki los spotkał Eugeniusza Bodo.
Bodo to pseudonim artystyczny Bogdana Junoda, syna Szwajcara i Polki.
Aktor czuł się Polakiem.
O obywatelstwie szwajcarskim przypomniał sobie dopiero w czasie wojny.
Wydawało mu się to bezpieczniejsze, gdyż, racjonalnie rozumując, obywatelowi neutralnego od wieków państwa nie groziła zsyłka na białe niedźwiedzie.
Tłumaczył historyk Leszek Podchordecki.
Bodo złożył odpowiednie dokumenty i czekał na zezwolenie opuszczenia ZSRR.
Ale się nie doczekał.
Najpierw 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-radziecka, a trzy dni później...
25 czerwca 1941 roku o godzinie 11 do mojego domu weszli funkcjonariusze NKWD, rozkazując, bym natychmiast udał się z nimi do samochodu.
Wspominał Bodo.
Zdążyłem ledwie wziąć ze sobą płaszcz i kapelusz. Sądziłem, że chcą mnie uratować przed inwazją hitlerowską.
Bodo mylił się.
Kilka dni później był już w więzieniu w Butyrkach, w Moskwie.
Przesiedział tam 2 lata.
Jako Szwajcara nie objęła go amnestia po umowie Sikorski-Majskiej.
Zmarł jesienią 1943 roku w radzieckim łagrze.
Aresztowania rozpoczęły się nazajutrz po wkroczeniu Armii Czerwonej.
Każdy pretekst był dobry, by zamknąć podejrzanych.
A podejrzanym był tu każdy.
W Związku Radzieckim są 3 kategorie obywateli.
Ci, co siedzieli, ci, co siedzą i ci, co będą siedzieć.
Do więzień trafili urzędnicy, księża katoliccy, prawosławni i uniccy, nauczyciele, kadra szkół wyższych, adwokaci, sędziowie, studenci, oficerowie.
Dla jednych element obcy klasowo, dla drugich elita intelektualna narodu polskiego.
Wszystkich tych ludzi zamykano na podstawie 2 rozporządzeń mówiących o działalności przeciw rewolucji i interesom proletariatu.
Łapano więc spóźniających się w płaceniu podatków czy handlujących na miejskich targach.
Zdarzały się również aresztowania za wypadki samochodowe.
Funkcjonariusze NKWD kierowali się w tym przypadku zapewne statusem ekonomicznym podejrzanego.
Któż mógł mieć samochód, jeśli nie burżuj, a burżuj to wróg proletariatu.
Wstępem do aresztowania był donos.
Donosiciele nierzadko rekrutowali się z sąsiadów, kolegów z pracy czy wszelkiej maści znajomych.
Odzywały się prywatne zaszłości jeszcze z czasów II Rzeczypospolitej. Normą stało się przy tym wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji przez nowo powstałą milicję.
W jej szeregi przyjmowano zazwyczaj Ukraińców, Białorusinów, Żydów i Polaków.
Tych pierwszych było najwięcej, tych ostatnich najmniej.
Okupacja radziecka wyzwoliła skrajnie brutalne represje.
Morderstwa, gwałty, pobicia, rabunki odbywały się w ramach obowiązującego bezprawia. Milicja nie tylko asystowała przy rabunkach, lecz niejednokrotnie w nich uczestniczyła.
Uwagę zwracali ludzie dyskutujący na ulicach.
Tam, gdzie zatrzymywały się 2, 3 bądź więcej osób, tam po chwili podchodzili funkcjonariusze milicji lub NKWD i zaczynały się kłopoty.
Zwykle ulice Lwowa, Wilna czy Sokółki były początkiem długiej drogi, na której kolejnymi etapami były więzienie, proces, transport na wschód i kara w łagrze na Syberii.
Tak NKWD robiło miejsce dla nowych i właściwych mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy.
Żołnierze Armii Czerwonej dobrze odnosili się do miejscowej ludności.
Wspominali Białorusini i Ukraińcy.
Mówili, że już na zawsze wyzwolili nasz kraj od Polaków. Obiecali, że będziemy odtąd żyć w pokoju i pełnej wolności.
Dopowiadał Białorusin.
I byli zaskoczeni tym, co tu zobaczyli.
Spodziewali się przecież czegoś o wiele gorszego.
Wmawiano im, że w zachodniej Białorusi panuje głód, że my wszyscy żyjemy w nędzy, zginamy karki dla panów, a tu zobaczyli zadbane domy, zwierzęta na polu, zasiane pola, odzianych i obutych ludzi.
Ukraińcy byli bardziej podzieleni niż Białorusini czy Polacy na zwolenników i przeciwników nowej władzy.
Niemniej i w tym środowisku z przybyciem wyzwolicieli radzieckich łączono duże nadzieje.
Doba, jaką komendanci radzieccy pozostawili im na wyrównanie rachunków z Polakami, tylko te nadzieje podgrzała.
Komandarm Siemion Timoszenko, Ukrainiec i dowódca frontu południowego, namawiał swoich rodaków.
Bronią kosami, widłami i siekierami bij odwiecznych swoich wrogów, polskich panów. Nie powinno być miejsca na ziemi zachodniej Ukrainy dla panów i półpanków, obszarników i kapitalistów.
Tymczasem już po kilku tygodniach dla Ukraińców otworzyły się więzienia NKWD.
W pierwszej kolejności wyłapano nacjonalistów ukraińskich NKWD, wykorzystując do tego zdobyte we Lwowie akta polskiej policji.
Natomiast władza radziecka cieszyła się największą popularnością wśród Białorusinów.
Ich radość w gruncie rzeczy nie wynikała z tęsknoty do radzieckiego kraju.
To strach przed zbliżającymi się od zachodu Niemcami kazał im gorąco witać czerwonoarmistów.
Dopiero gdy uwidoczniły się w pełni warunki życia w nowym kraju, entuzjazm osłabł.
Standard życia w ZSRR, mimo rozwoju przemysłu czy głoszonej przez propagandę elektryfikacji, był niezmiernie niski.
Jesienią 1939 roku mieszkańcy Polski Wschodniej poznali go na własnym doświadczeniu.
Sklepy opustoszały.
Brakowało podstawowych produktów: chleba, cukru, wędlin, mleka, owoców, mąki, soli, zapałek itd. itd.
O artykułach z grupy tzw. luksusowej nie można było nawet marzyć. Wysokiej klasy wina, wędliny, słodycze Piaseckiego z Krakowa czy wedla z Warszawy odeszły wraz ze zmierzchem II Rzeczypospolitej.
Przed pustymi sklepami ustawiały się długie kolejki.
Czekano na towar.
Tymczasem nie tylko nie wiedziano, kiedy będzie dostawa, ale czy w ogóle kiedykolwiek towar dojedzie.
Spokojniej patrzyły w przyszłość te rodziny, które zdecydowały się onegdaj przygotować zapasy w spiżarniach czy piwnicach.
Gospodynie umiejące upiec chleb wykorzystywały te umiejętności, co pomogło wielu rodzinom uniknąć wątpliwej przyjemności jedzenia gliny, jak nazywaliśmy paskudny chleb radziecki sprzedawany w sklepach.
Przydomowe ogródki zapełniły grządki pomidorów, marchewek, kapusty, cebuli, a nawet ziemniaków i buraków.
Pod nożem gospodarza rzeźnika ginęły zwierzęta, świnie, króliki, rzadziej cielęta.
Uzyskane w ten sposób mięso i wędliny zalegały przydomowe spiżarnie, piwniczki albo...
Albo jechały na targ, na czym korzystali również mieszkańcy miast.
Zwyczajem stał się proceder wyjazdów na wieś w celu zaopatrzenia się w mięso i wędliny, kaszankę, pasztet, salceson czy wędzoną szynkę. Płacono za nie złotem, ubraniami i biżuterią. Pieniądze straciły wartość.
Załamanie wartości złotów sprawił zalew rynku przez niewiele wartego rubla, traktowanego w stosunku do złotego jak 1:1.
Banki nie wypłacały oszczędności.
Ludzie tracili pieniądze, złoto i kosztowności.
Lepiej mieli ci, którym udało się odzyskać oszczędności bankowe jeszcze przed wojną.
Chowali je teraz w tylko sobie znanych schowkach, obawiając się i słusznie radzieckich rabunków.
Targi zapełniły się ludźmi handlującymi wszelkimi dobrami.
Ubrania, zwłaszcza futra czy elegancka bielizna damska, zyskiwały wielkie zainteresowanie Rosjanek.
A tych z tygodnia na tydzień przybywało.
Oficerowie i urzędnicy przebywający z ZSRR sprowadzali do siebie rodziny, kochanki i przyjaciółki.
Pościel, zegarki i precjoza były dla nich atrakcyjnym towarem.
Tymczasem niszczenie przemysłu trwało nadal.
Upaństwowiono zakłady przemysłowe wszelkiego rodzaju, fabryki, gorzelnie, tartaki.
Maszyny wywożono w głąb ZSRR, rabując dobytek kilku pokoleń wielu rodzin przedsiębiorców.
Kawiarnie i restauracje świeciły pustkami. Po kilku dniach bądź tygodniach właścicielom zaglądało w oczy bankructwo.
Nie widząc innego wyjścia, zamykali lokale.
Zamknięto redakcję polskich czasopism.
Radio nie funkcjonowało. Zresztą ludziom konfiskowano radioodbiorniki.
Kontrola zataczała coraz szersze kręgi. Ludzie zostali przywiązani do miejsc pobytu.
Błyskawicznie rosło grono bezrobotnych.
Ekonomiści, bankierzy, inżynierowie, nauczyciele akademiccy i szkolni, dziennikarze, prawnicy, prokuratorzy stracili pracę. Aby przeżyć, łapali się różnych prostych zajęć.
Wreszcie władza radziecka uznała, że nadszedł czas zalegalizowania nowych nabytków terytorialnych.
Na niedzielę 22 października wyznaczono termin plebiscytu.
Obecność była obowiązkowa.
Władza ludowa pojawiała się w domach wyborców w postaci oddanych Stalinowi działaczy ze słowami:
jesteście wciągnięci na listę wyborców. Lokal wyborczy jest już otwarty.
Po tym wstępie tłumaczono, co grozi za uchylenie się od głosowania.
A wybór był trudny. Głosowanie na podstawionego przez bolszewików kandydata bądź ryzyko wysiedlenia. Plebiscyt odbył się na terenie Polski Wschodniej.
Wybierano przedstawicieli do zgromadzeń narodowych zachodniej Białorusi i Ukrainy.
Przez 3 tygodnie października o wyborach przypominały plakaty, wiece przedwyborcze czy głośniki na ulicach miast i w miejscu pracy.
Informowała o nich prasa.
Polakom wydawało się, że wraz z tym przemranym plebiscytem szczytu absurdu sięgnęły zasady władzy radzieckiej.
Panuje ogólne przekonanie,
wspominał Rudnicki,
iż coś tak głupiego i niezaradnego, jakimi przedstawiają się bolszewicy i ich władze, nie może trwać długo i samo przez się wywróci się.
W tydzień później nowo wybrane zgromadzenia Ukrainy i Białorusi poprosiły Radę Najwyższą ZSRR o włączenie w skład narodów Związku Radzieckiego.
Ograniczono wolność obywateli.
Nie wolno było poruszać się poza miejscem zamieszkania bez zezwolenia, o które było bardzo trudno.
Wraz z chwilą wejścia w skład narodów ZSRR wszyscy mieszkańcy województw wschodniej Polski automatycznie otrzymywali obywatelstwo radzieckie.
Paszporty przyznawane Polakom nie pozwalały jednak na przebywanie w strefie przygranicznej i wielkich miastach, co niemal automatycznie kwalifikowało Polaków do deportacji.
I tu dopiero okazało się, że plebiscyt był w istocie tylko pretekstem do spisania ludności.
Listy mieszkańców trafiły do NKWD.
Policja polityczna Stalina dysponowała dokładnymi informacjami o ludziach, ich pochodzeniu i statusie społecznym.
Ruszyły przygotowania do pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir, a z Moskwy nadeszły dokładne instrukcje.
Spokojnie, bez hałasu i paniki. Tak, aby nie dopuścić do żadnych wystąpień i innych ekscesów nie tylko ze strony deportowanych, lecz również pewnej części otaczającej ludności, wrogo usposobionej do władzy radzieckiej.
W tak ponurej atmosferze nadeszła zima, ale bez koloru i połysku przedwojennych czasów, a z zimą przyszły nowe kłopoty.
Brakowało opału, węgiel był poza zasięgiem dla przeciętnych ludzi zarówno ze względu na jego niedobór na rynku, jak i bajecznie wysoką cenę.
Drewno również dużo kosztowało, lecz było przynajmniej dostępne.
Od czasu aresztowania męża i ojca Stanisława, Krystyna Skwarko każdego dnia przekonywała się, jak kruche jest bezpieczeństwo przymusowych obywateli radzieckich.
Kładła się spać niepewna, czy doczeka rana.
Z uwagą i obawą wsłuchiwali się w najciszszy szelest na ulicy. Krzyki i dudnienie kroków dochodzące zza okna wywoływały nową falę niepokoju i strachu.
Świadomość bezsilności podsycała potrzebę szukania pomocy u Boga.
Dla rodziny Skwarków, podobnie jak dla wielu innych rodzin wschodniej Polski, wiara zajmowała miejsce szczególne.
Pewnego dnia, zimą, mama zwróciła się do córki.
Rozmawiałam z księdzem proboszczem. Poprosiłam go, żeby przygotował cię do pierwszej komunii świętej.
Do pierwszej komunii świętej, mamo? Ale przecież jest jeszcze za wcześnie. Teraz jest zima, nie lato. Wszystko jest takie smutne, zimne, szare.
A potem córka zaczęła tłumaczyć mamie, że ten dzień
jest bardzo szczególnym świętem. Dziewczynki mają na sobie białe weloniki i nowe białe sukienki. Przyjeżdżają goście, są prezenty i piękne niespodzianki.
Tym razem nie miało być niespodzianek, prezentów, przyjęcia, sukienki i gości.
Przykro mi, Krysiu, ale trzeba będzie to zrobić tak, żeby nikt nie wiedział.
I tak zrobiono.
Podczas niedzielnej mszy w grupie starych, szarych, obcych mi ludzi podeszłam do ołtarza. Minutę później było po wszystkim.
Dlaczego Krystyna Skwarko upierała się posłać córkę do komunii wbrew tradycji zimą?
To na wypadek, gdybyśmy musiały wyjechać z Sokółki. Wyjechać na bardzo, bardzo długi czas. Może będziemy mieszkać w takim miejscu, gdzie dzieci nie mogą przystępować do komunii.
Krystyna Skwarko mówiła oczywiście o wywózkach Polaków na Sybir.
Pierwsze transporty Polaków w głąb Związku Radzieckiego zaczęły się nazajutrz po wejściu Armii Czerwonej i trwały do czerwca 1941 roku.
Apogeum osiągnęły czterokrotnie – w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz wiosną 1941.
Krystynę Skwarko i jej dwoje dzieci zabrano w czerwcu 1941 roku tuż przed agresją niemiecką na Związek Radziecki.
Tak zaczynała się tragiczna dla tysięcy. Tysięcy rodzin. Polska Odyseja.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.